Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Górnochlową w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest przyszłość edukacji przedsiębiorczej i z wielką przyjemnością witam naszych dzisiejszych rozmówców, a są nimi. Pani minister Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, szefowa Centrum GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej. To tylko wybrane funkcje. Jego magnificencja, pan profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, chciałbym zapytać na początku, jak wygląda poziom przedsiębiorczości w Polsce? Po to, żeby później odpowiedzieć, czy edukacja może to zmienić. Pani minister, bardzo proszę.
Ja myślę, że to lepsze jest pytanie oczywiście do pana rektora, który na bieżąco na co dzień obserwuje te zjawiska. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ja dostrzegam na co dzień, czyli w naszych miejscach pracy, w relacji, kiedy odwiedzam szkoły, kiedy odwiedzam różne zakątki Polski, to co dostrzegam, to jest potrzeba, abyśmy wzajemnie nauczyli się także współpracować i coraz więcej, nie bać się tej współpracy, nie bać się realizować wspólnie projekty, ponieważ myślę, mam jakieś tam takie przemyślenia dotyczące tego, dlaczego jeszcze cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami, natomiast oczywiście jest na pewno coraz lepiej. I tutaj, tak jak zawsze odnoszę się do tej współpracy, to mówię o tym, że, dlaczego mówię o współpracy przedsiębiorczości, bo nie ma przedsiębiorczości bez współpracy, a mówię o tym, że jeszcze jest taki okres, no jesteśmy dopiero 30 parę lat w wolnym, niepodległym kraju, no a wiadomo, tamte czasy no, z zaufaniem się nie kojarzyły. Ale już w tym momencie...
Zwłaszcza do przedsiębiorców.
Do przedsiębiorców, no tak, zwłaszcza, że dokładnie, że nie był to czas dla przedsiębiorców, więc ten moment, lata 90. był takim, wiadomo, okresem burzliwym, bardzo pozytywnym dla późniejszych ruchów gospodarczych i tego, że dzisiaj możemy się pochwalić, że wzrost gospodarczy skumulowany po 90 roku, no to jest drugi najwyższy na świecie, po Chinach, więc mamy się czym chwalić. Myślę, że też trzeba też mieć do nas cierpliwość jako społeczeństwo, naprawdę dużo osiągnęliśmy i osiągniemy jeszcze więcej, ale oczywiście dzięki czemu? Dzięki współpracy.
Panie rektorze, czy pan się zgadza z tymi słowami?
No, trudno się nie zgodzić z panią minister. Oczywiście, że się zgadzam, szczególnie, że pani minister może to najważniejsza rzecz jest absolwentką naszej uczelni.
Absolwentką.
Natomiast, proszę państwa, Polacy są przedsiębiorcy. I to pokazywaliśmy w latach 60., 70., 80., 90. pewnie najwięcej, kiedy to wszystko zaczynało się pod Pałacem Kultury i Nauki. Natomiast teraz przyszedł czas, żeby ta przedsiębiorczość była jak najbardziej profesjonalna. Bo przez te 30 lat uczyliśmy się, jak być przedsiębiorczym, jak rozbudzać ducha przedsiębiorczego. Natomiast teraz powinniśmy wspólnie się zastanowić, co zrobić, żeby ta przedsiębiorczość przekładała się rzeczywiście na te duże efekty mające wkład w rozwój gospodarczy naszej gospodarki. Bo trzeba powiedzieć, że nasza gospodarka, jak w zasadzie każda gospodarka, jest oparta nie przede wszystkim na dużych przedsiębiorstwach, ale przede wszystkim na przedsiębiorstwach małych i średnich. Bardzo mnie cieszy, że zmienił się wizerunek właśnie przedsiębiorcy, że nie jest to osoba zła, jakaś podejrzana kropica, prawda? Natomiast jest to osoba, która daje sobie pracę, która daje innym pracę i która przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszego kraju.
I dobra wspólnego. To panie rektorze, to co zrobić, żeby ta przedsiębiorczość była bardziej profesjonalna?
Uczyć, ale uczyć inaczej.
O właśnie.
To nie jest ten sam przedmiot jak inne przedmioty. My od szkoły podstawowej musimy rozbudzać ducha przedsiębiorczości. Czyli to nie ma być tylko i wyłącznie teoria przedsiębiorczości, chociaż te podstawy teoretyczne są bardzo ważne, ale przede wszystkim powinniśmy kształtować pewne umiejętności. Umiejętności, które pozwolą na wykorzystanie tej wiedzy, na wykorzystanie tego doświadczenia.
Pani minister, jak edukacja może ten poziom przedsiębiorczości poprawić? Jak te umiejętności, o których mówił pan rektor, możemy kształtować w systemie edukacji? I jak to się odbywa? Jak się będzie odbywało? Bo tutaj jesteśmy też przed dużymi zmianami związanymi między innymi z wprowadzeniem nowego przedmiotu w nowym wymiarze do siatki szkolnej.
Zdecydowanie to, o czym wspominał pan rektor, czyli ta przedsiębiorczość drzemie w Polakach i znowuż to, co wracając do tych, do wspomnień tych historycznych, to właśnie czasy komunistyczne w związku z tym, że nie było za wiele, to trzeba było być przedsiębiorczym oczywiście, więc to jest, można powiedzieć, ten pozytywny aspekt, który nam nie z niewielu, który nam tutaj, który odziedziczyliśmy po tamtych czasach. Natomiast to, co edukacja może właśnie, czym może wspierać, to może wspierać od najmłodszych lat tak naprawdę w tym, aby młodzi ludzie nie bali się tworzyć nowych rzeczy. Bo czym jest przedsiębiorczość? To jest tak naprawdę twórczość. I można tutaj zdecydowanie to porównać firmę do dzieła sztuki, które tworzy artysta. Przedsiębiorca musi być kreatywny, musi przewidywać, musi mieć wyobraźnię. I żeby takie właśnie kompetencje kształtować, to trzeba jak najwięcej dawać takiej przestrzeni. Tak jak mówię już nawet oczywiście w przedszkolu, co jest może, tak można powiedzieć, że nawet prostsze, bo młodzież jeszcze nie ma jeszcze podstawy programowej, jest to luźniejsza forma edukacji, kiedy młodym dajemy szansę samorealizacji, ale także wspólnej, tak jak mówiliśmy, bo tutaj dlaczego biznes, zarządzanie, dlaczego przy mówieniu o nowym przedmiocie mówimy o tych kompetencjach 4K? Bo tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taki najlepszy przykład też dla innych przedmiotów, jak można na przykładzie właśnie przedsiębiorczości, budowania firmy, ale także zarządzania firmą, czy zarządzania własnym czasem znowuż, a nawet poszłabym dalej, oczywiście zarządzaniem chociażby gospodarstwem domowym, które też jest taką naszą mikrofirmą na początku, zanim ewentualnie podejmiemy się przedsiębiorczości, własnego przedsięwzięcia biznesowego. I tutaj właśnie służą te kompetencje 4K, czyli komunikacja, kreatywne myślenie, krytyczne myślenie i kooperacja. I to chcemy właśnie w ramach nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, tego chcemy uczyć, chcemy młodzież, aby uczyła się tych kompetencji w ramach inicjatyw praktycznych, które chcemy zaaplikować, które już w podstawie programowej właśnie z ekspertami, także z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej wypracowaliśmy, która została już przyjęta. Tam mowa jest o projekcie zespołowym, tam mowa jest o studiach przypadku, czyli business case studies, na podstawie których młodzież będzie mogła pozyskiwać wiedzę z własnego doświadczenia, czyli z własnego przedsięwzięcia właśnie projektu zespołowego, jak także z doświadczeń już innych przedsiębiorców czy osób fizycznych, które dzielą się swoim doświadczeniem z praktyki zawodowej, z praktyki przedsiębiorcy czy z praktyki menadżera.
Ja tutaj chciałbym dodać jeszcze dwie rzeczy, oczywiście zgadzając się z panią minister, a mianowicie umiejętność podejmowania ryzyka, ale w granicach rozsądku, prawda? Czyli ta umiejętność, że te pozytywy związane z działalnością mają być większe niż rzeczy negatywne. To jest po pierwsze. A po drugie umiejętność podejmowania decyzji. I to też odpowiedzialnych decyzji. Czyli podejmujemy decyzje, ale wiemy, że my ponosimy odpowiedzialność za tą decyzję. I myślę, że tego też trzeba młodych ludzi nauczyć od samego początku, żeby umieli podejmować decyzje, ale żeby wiedzieli, że ponoszą odpowiedzialność za tę decyzję.
Tak. Tak, i tutaj ad vocem jeszcze, to uzupełniając tylko to, czym jest przedmiot biznes zarządzanie. Tutaj odnieśliśmy się, zaczęliśmy od przedsiębiorstw i od tej przedsiębiorczości, natomiast właśnie ta przedsiębiorczość i biznes i zarządzanie, tak naprawdę można postrzegać te wszystkie właśnie zagadnienia są obecne nie tylko u osób, które będą podejmowały się własnego biznesu. Nie wszyscy będą, nie wszyscy muszą, bo też oczywiście przedsiębiorca, właściciel firmy potrzebuje współpracy i pracowników, którzy będą razem z nim tworzyli jego wizję, jego dzieło, ich wspólne dzieło, bo zawsze też pracownicy przecież współtworzą te firmy. Natomiast co jest ważne, także te zagadnienia podejmowania ryzyka, chociażby z zaciągnięciem jakichś zobowiązań finansowych na rzecz zakupu mieszkania, czy jakichś innych inwestycji, także oszczędności, oszczędzania przez całe życie, co jest, o czym nie można zapominać w młodym wieku, może wydaje nam się, że zawsze będziemy zdrowi, zawsze będziemy mogli pracować, ale tak nie jest, więc to jest bardzo ważne, żeby także młody człowiek już od tych momentu pierwszej pracy wiedział, a nawet kieszonkowego, wiedział, że jak można zaoszczędzić po to, aby mieć tą zabezpieczenie siebie oraz rodziny.
Ale słuchajcie, tutaj ważne jest to, że obecnie działamy w burzliwym otoczeniu i to otoczenie będzie coraz bardziej burzliwe, nawet turbulentne. Wobec tego ta przedsiębiorczość to nie jest to tylko, że zakładamy firmę, ale w każdym obszarze naszego życia, nawet w gospodarstwach domowych, powinniśmy też umieć się wykazywać tą przedsiębiorczością. Więc zachowania przedsiębiorcze naprawdę są bardzo opłacalne w każdym obszarze. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz, bo nie każde zachowanie jest zachowaniem przedsiębiorczym. Zachowaniem przedsiębiorczym są tylko te zachowania twórcze, które są zgodne z zasadami etyki, chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, i zgodne z prawem. Czyli jak mówimy o przedsiębiorczości, to przed nawias musimy wyciągnąć etykę i działanie zgodnie z prawem.
Tak, będziemy oczywiście kładli na to nacisk. To też był wynik konsultacji z gronem przedsiębiorców, obywateli, żebyśmy w ogóle edukacja służy też promocji pewnych wartości, budowania ludzi, społeczeństwa, którzy będą tworzyli właśnie to społeczeństwo oparte o wartości etyczne oraz oczywiście przestrzegające prawa. No tak, chcemy żyć w takim społeczeństwie i taką młodzież chcemy wypuścić ze szkoły ponadpodstawowej.
Tylko jedna wątpliwość, bo tutaj się zgadzam z wszystkim, o czym Państwo mówicie, ale jeżeli Pan Rektor też wspomniał, że od samego początku i że chcemy kształtować pewne postawy, a mamy biznes i zarządzanie, który wchodzi do siatki w szkole ponadpodstawowej, to pytanie, czy to nie jest za późno?
I tutaj odpowiem, to tak od razu poczułam się wywołana jako przedstawicielka ministra edukacji. Oczywiście trzeba, tak jak mówiłam na początku, budować te kompetencje od najmłodszych lat. Natomiast można je budować w różny sposób i nie od razu w oparciu o taką wiedzę dotyczącą makroekonomii, która też ma, oczywiście jest obecna w podstawie przedmiotu biznes i zarządzanie. Można ją budować poprzez właśnie te miękkie inicjatywy, miękkie, chociaż tak myślę, miękkie to słowo bardzo tak mówię, jest takie, może upraszcza i może też tak niedoceniające jest to postawę projektową. Właśnie, czyli te kompetencje przyszłości. Ja wolę tę nazwę jednak tę stosować, bo ona jest odpowiednią rangę nadaje tym przedsięwzięciom. I chociażby w podstawie programowej jest w preambule do podstawy programowej mamy zapis o tym, żeby przedmioty były, żeby tam 15%, 20% stanowiły projekty. I właśnie takie przedsięwzięcia to są to oczywiście przestrzegając prawa i wartości etycznych, promują te podstawy, które później można uzupełnić o wiedzę już na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Ale oczywiście nigdy więcej i myślę, że można się zastanowić, na co jeszcze można wprowadzić, może coś jeszcze stransformować kiedyś na poziomie szkoły podstawowej, ale zacznijmy na razie od przedmiotu biznes i zarządzanie.
Ale w szkole podstawowej, wbrew pozorom, nawet może łatwiej trochę uczyć tej przedsiębiorczości, bo nie ma tej otoczki teoretycznej. I w zasadzie ja widzę, że na każdym przedmiocie można wprowadzić elementy związane z przedsiębiorczością. Czy na języku polskim pewne opowiadania o osobach przedsiębiorczych, prawda? Czy na matematyce decyzje związane z dochodem i z wydatkami z tego dochodu. Więc ja widzę rzeczywiście, że tutaj nie wprowadzałbym osobnego przedmiotu, natomiast na wszystkich przedmiotach bym starał się wstawiać te pewne elementy związane z przedsiębiorczością plus realizacja mini projektu. I to tym się różni ta obecna sytuacja od tej sytuacji, o której mówiliśmy i wspominaliśmy 30 lat temu. 30 lat temu, jak ktoś by powiedział na temat zarządzania projektami, to każdy by powiedział, przepraszam bardzo, co to jest jakiś projekt i w ogóle zarządzanie projektami? Chociaż wszyscy
chociaż wszyscy
realizowali projekty.
Tak.
Natomiast teraz mówimy o tej profesjonalizacji, czyli o profesjonalnym zarządzaniu projektami.
Tak, i co więcej, to właśnie na każdym przedmiocie i też można z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dlatego wprowadziliśmy do szkół podstawowych laboratoria przyszłości, gdzie młodzież właśnie przy pomocy drukarki 3D może zastanowić się, dobrze, wydrukujemy, może sprzedamy te figurki na jakimś kiermaszu szkolnym. I tutaj naprawdę inicjatywy i ta pomysłowość młodzieży jest nieograniczona. I też się cieszymy, że właśnie przy pomocy tych narzędzi, które młodzież dostała, drukarek 3D, mikrokontrolerów z lutownicami, może też realizować wspólnie, razem kolejne projekty. A bardzo mi się podoba i też zawsze lubię to, żeby pokazywać te, tak jak to się mówi po polsku, role model, czyli faktycznie te przykłady osób, które chcielibyśmy, żeby młodzież naśladowała, niekoniecznie nawet bezpośrednio związane z ich predyspozycjami, natomiast chodzi o drogę, jaką przechodzą ludzie, którą można naśladować. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o naszej wielkiej Polce, Marii Skłodowskiej-Curie, która to tak naprawdę, o tym się nie mówi może głośno, a może powinniśmy głośniej o tym mówić, że ona nie była wystarczająco dobra dla swojego pierwszego niedoszłego męża. I tutaj i drogę, którą przeszła, oczywiście przeszła, no wtedy nie było wolnej Polski, wtedy miała o wiele oczywiście trudniejsza droga i dopiero Francuzi i jej mąż z Francji, no dla niego już była wystarczająco dobra, ale mówię tu o tym, że po prostu młody człowiek może napotkać na drodze osoby, które nie uwierzą w niego. A najważniejsze jest to, żeby on pamiętał, on pamiętali o tym, że tak naprawdę, jeżeli wiedzą, że w czymś są, że coś ich pasjonuje, tak jak Skłodowską-Curie pasjonowała chemia, fizyka, to żeby podążali tą drogą i nie zwracali uwagi na kogoś, na te osoby, które w nie nie wierzą. Bo jeżeli ktoś tylko krytykuje, a nie podaje też konstruktywnej informacji zwrotnej na temat tego, co możemy zrobić, to pewnie nie jest osoba warta uwagi.
Tylko jeżeli jesteśmy już na drodze, to jeszcze bardzo ważna rzecz, żebyśmy na tej drodze nie byli sami.
Właśnie.
Bo sami nie osiągniemy sukcesu. Dobra. Dlatego często się mówi, że droga jest ważniejsza niż cel. Oczywiście my mamy dążyć do tego celu, ale ten cel musimy zrealizować wspólnie. Dlatego też ta umiejętność pracy zespołowej, szacunek do drugiego człowieka, empatia do drugiego człowieka jest bardzo ważna i bardzo istotna.
Prezes Lechowski nawet taką książkę napisał, Droga ważniejsza niż cel, wpisując się w słowa pana rektora.
Tak, też nasz absolwent SGH.
Ale panie rektorze, chciałem ten wątek nowe technologii jeszcze bardziej rozwinąć. Na ile nowe technologie mogą wpłynąć na nauczanie przedsiębiorczości?
Myślę, że bardzo. Bardzo, dlatego że nowe technologie, właśnie dzięki nowym technologiom możemy bardziej odnosić się do konkretnych przypadków, do konkretnych analiz, do opisu przypadków, do eksperymentów, prawda? Nowe technologie umożliwiają nam eksperymentowanie, a w przedsiębiorczości to eksperymentowanie jest ważne. I ważne jest to, że nie eksperymentujemy na żywym organizmie, tylko na sztucznym organizmie, więc możemy popełniać błędy. A najlepiej, proszę Państwa, uczy się na błędach. I to na własnych błędach. Właśnie, bo wtedy je zapamiętujemy.
Tak, i to jest takie naturalne, jeżeli ktoś pyta, no ale jak zrealizować Dolinę Krzemową, tak, w Polsce? No to właśnie chodzi o tę kulturę, którą właśnie tam się wytworzyła w Stanach Zjednoczonych. Oni nie boją się rozmawiać o swoich porażkach. Wydaje mi się, że my nie, jednak jesteśmy na takiej drodze, że możemy właśnie też zacząć opowiadać więcej o naszych porażkach. I dostrzegam to, że już coraz więcej osób dzieli się swoimi właśnie nie tyle niepowodzeniami, bo to słowo jest nacechowane bardzo negatywnie, ale może doświadczeniami sytuacji, w których nie wyszło po ich myśli. I to może w ten sposób powinniśmy postrzegać, ale doprowadziło go do tego, do tego, że już przy następnej inicjatywie wiedzieli, jakich błędów nie popełniać.
Dwie rzeczy są ważne. Umiejętność przekształcenia porażek w sukces. A kiedy przekształcimy porażkę w sukces, jak będziemy analizować porażkę? Co my zrobiliśmy źle, co zrobili inni źle i co w przyszłości my powinniśmy zrobić inni, żeby ta porażka się nie przydarzyła. I druga analiza, bardzo ważna i rzadko wykonywana, analiza sukcesów, bo sukces nie spada z nieba. Dlatego też trzeba analizować te sukcesy. Dlaczego odniosłem sukces? I co powinienem zrobić w przyszłości, żeby znowu odnieść sukces? Dlatego też powinniśmy i analizować porażki, i nie bać się tych porażek, i analizować sukces.
I to pewnie często jest dwa w jednym, bo żeby osiągnąć sukces, trzeba czasami się troszeczkę potknąć, nie wiem, trochę wycofać, później jeden krok do tyłu, dwa do przodu, tak, i dzięki temu osiągamy sukcesy. Natomiast jeszcze a propos technologii, to tutaj też dzisiaj ogłaszamy nowo, właśnie przy pomocy technologii, bazę przedsiębiorców, bazę mentorów, do której zapraszamy serdecznie przedstawicieli biznesu, przedstawicieli firm na stanowiskach menedżerskich, ale i pracowników, edukatorów, nauczycieli, a także po prostu osoby fizyczne, które chcą się podzielić swoim doświadczeniem, tym właśnie rozumianym, którym opowiadałam, nawet Marii Skłodowskiej-Curie, czyli te drogi, które chcielibyśmy pokazać i też na podstawie tego, czy to właśnie bycia konsekwentnym, czy to właśnie pokazaniu na podstawie swojej porażki, a później które dojście do sukcesu. Tu naprawdę jest wyobraźnia, tylko nas ogranicza, jakie przykłady mogą inspirować młodych ludzi do tego, żeby się nie poddawać i realizować swoje marzenia z wykorzystaniem jak najlepszym swoich talentów. Oraz także zapraszamy do tego, aby zgłaszać się właśnie z case study, tak, ze swoimi studiami przypadków, swoich przedsiębiorstw, żeby dzielić się o tym, o czym mówił pan rektor. Więc tutaj zarówno taka baza osób, które będą zapraszane na zajęcia, jak także baza już samych właśnie dokumentów z opisem właśnie tych studiów przypadków. No i tutaj dzięki właśnie technologii będziemy mogli docierać dzięki platformie do każdego zakątka Polski, dzięki właśnie metodom łączenia się zdalnego. Nie zawsze będzie konieczność przyjazdu fizycznego do danego miejsca i to mi się bardzo podoba, zwłaszcza ja jestem z Suwałk, małego miasta i takich możliwości, jak uczyłam się w szkole, nie było. Nie było, nie można było tak zdalnie się łączyć właśnie z kimkolwiek na świecie. I to jest to właśnie ten. To jest ta przewaga, którą ma dzisiejsza młodzież, ma dzisiejsza szkoła i będziemy wspierać, aby było jeszcze więcej takich możliwości i co możemy, to zrobimy, żeby ta właśnie reforma była naszą wspólną drogą do tego, abyśmy byli jeszcze bardziej przedsiębiorczym społeczeństwem, społeczeństwem świadomym zjawisk gospodarczym, takim, który osiąga sukcesy i po prostu sukcesy w rozumieniu nawet po prostu szczęścia rodzinnego.
Tym bardziej, że po tych latach transformacji jest taka wola ze strony biznesu, żeby się tymi doświadczeniami dzielić. Jest bardzo wiele wartościowych materiałów przygotowanych przez różne instytucje, które też mogą być takim wsparciem dla praktycznej realizacji tego przedmiotu. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę rozmówców o pytania wzajemne. Bardzo proszę panią minister o pytanie do pana rektora, a później poproszę o rewanż.
Panie rektorze, jako osoba, która tworzyła pierwszy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, a teraz też tworząca razem z nami nowy przedmiot biznes zarządzanie. Jak postrzega pan rektor tę drogę? To już rozumiem, no już ponad 20 lat.
Ponad 20 lat. Oczywiście byłem współautorem jednego z pierwszych podręczników, bo kilka podręczników powstało. I wtedy staraliśmy się też, żeby te podręczniki były podręcznikami jak najbardziej praktycznymi, chociaż no, te 20 lat zmieniło świat, zmieniło otoczenie i myślę, że te podręczniki będą też odpowiadać temu, co przez te 20 lat, jakie zmiany zaszły. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że ten przedmiot został doceniony, co rozumiem przez docenienie przedmiotu, a mianowicie, że jest to przedmiot maturalny.
Tak,
i to jest bardzo, tak, i to jest bardzo ważne dla uczniów i bardzo ważne dla nauczycieli, że to jest taki sam przedmiot jak inne przedmioty i że będzie go można zdawać na maturze. Druga zaleta jest taka, że tutaj będzie też możliwość realizacji projektu i te projekty też będą uwzględniane na wynikach maturalnych. A więc myślę, że to też jest duża zaleta, bo my nie możemy uczyć, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie teorii, ale też musimy kształtować pewne umiejętność.
A gdyby od pana rektora zależało to, czy właśnie w procesie rekrutacji na studia SGH uwzględniać maturę z BIZ-u, to co by pan rektor powiedział?
Znaczy, teraz nie mogę się wypowiadać po pierwsze za Senat, a po drugie będzie już to decyzja w nowej kadencji, więc nowe władze akademickie powinny się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast ważne jest, żeby była obiektywna ocena tego przedmiotu. Bo myślę, że jeżeli będzie obiektywna ocena, to tak jak uznajemy przedmioty inne z rozszerzeniami, tak samo nie widzę przeszkód, że ten przedmiot też będzie brany pod uwagę. Ale jeszcze raz podkreślam, że to musi być obiektywna ocena. Nie może być to ocena dokonywana przez nauczyciela tego przedmiotu.
Ponieważ pani minister zadała dwa pytania, pan rektor też ma możliwość takiego rewanżu dwóch.
To taki uzupełniający. Tak.
Pani minister, kluczowe czynniki sukcesu, żebyśmy wdrożyli ten przedmiot tak, jak planujemy.
To ja proszę o cierpliwość i zaufanie do nas, ale żebyśmy sobie razem zaufali, bo to jest nasza wspólna droga, ten nowy przedmiot. To nie jest tak, że tutaj jest ministerstwo, czy Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, tak, które realizują i dają wytyczne. Tak? Nie, nic z tych rzeczy. Podstawa, już zaczynając od podstawy programowej, podstawa programowa była szeroko konsultowana i nawet właśnie jej publikacja, przedłużyliśmy tę konsultację specjalnie po to, żeby wysłuchać każdego, kto miał właśnie chciał się z nami podzielić swoją opinią. I te opinie, każdą z osobna, analizowaliśmy i wszystkie tak naprawdę w jakiś sposób uwzględniliśmy. I też dyskutowaliśmy, później rozmawialiśmy jeszcze na temat jakichś różnych właśnie zagadnień. Wszystko po to, żeby ten przedmiot był naszym wspólnym przedmiotem, naszą wspólną drogą. I tak naprawdę to nie jest tak, że ruszamy we wrześniu 2023 i to jest koniec naszej przygody z Bizem. Nie, to dopiero początek. To dopiero początek, ponieważ wszystko wyjdzie nam w praktyce i dlatego mówię o tym, żebyśmy dalej, proszę o to, apeluję do każdego z Państwa, nauczycieli, uczniów, rodziców, przedsiębiorców, środowiska akademickie, żeby zgłaszać się do nas ze swoimi przemyśleniami na temat tego, co jeszcze, jak jeszcze, może jeszcze jak pomóc, co możemy jeszcze razem zrobić, co możemy dla Państwa zrobić.
Widać, że ta droga jest jednak najważniejsza, proszę Państwa.
Ale cel jest równie istotny. Bardzo serdecznie dziękuję. Było to czwartkowe forum z udziałem pani minister Justyny Orłowskiej, jego magnificencji rektora profesora Piotra Wachowiaka. Ja nazywam się Bartek Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień na kolejne czwartkowe forum SGH.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.